każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, Daniel Kowski, dzień dobry. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj w naszym studio gorzowscy radni, którzy będą komentować wydarzenia z minionego tygodnia i nie tylko, dotyczące oczywiście Gorzowa. Przedstawmy cały skład naszych gości. Paweł Ludniewski, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Jerzy Sobolewski, przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przemysław Granat, Klub Gorzów Plus. Dzień dobry,
witam państwa.
Marcin Kazimierczak, Ludzie dla Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jesteśmy już w komplecie, rozpoczynamy dyskusję dzisiaj m.in. o pałacyku Pogrodzkim Domu Kultury, porozmawiamy o naborze do żłobków i przedszkoli, o kolejkach, które ustawiały się już pod żłobkami o pierwszej w nocy, o murach obronnych naszych gorzowskich, które domagają się remontu. Mamy sondę mieszkańców i słuchaczy Radia Gorzów, te dane przedstawimy, ale zaczynamy od innego tematu. Zaczynamy od tematu komunikacji miejskiej. Jeśli wojewoda nie zakwestionuje uchwały Rady Miasta, to od 1 września w Gorzowie będzie obowiązywał bilet junior. Bilet junior, czyli 10 zł na miesiąc będą płacić najmłodsi gorzowianie i 100 zł na rok. Taka to będzie suma. Władze miasta mówią, że cóż, wejście w życie uchwały to dla miejskiego budżetu koszt około 2,5 miliona złotych. Prezydent Jacek Wójcicki w naszym studiu mówił, że ten bilet będzie uratowany, natomiast widzi pewne uchybienia, jeśli chodzi o prawne kwestie i obawia się, czy wojewoda nie zakwestionuje uchwały Rady Miasta. To po pierwsze. Po drugie, ma pretensje do gorzowskich radnych, że z jednej strony uchwalili bilet junior, z drugiej strony nie wskazali źródła, skąd jakby zasilić tą inicjatywę, a mówimy o około 2,5 miliona złotych. Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Ludniewski.
Szanowni panie redaktorze, szanowni państwo, w trakcie dyskusji na temat biletu junior, ona miała taki wielowymiarowy charakter. Wydawałoby się, że na sesji Rady Miasta, gdy rozmawiamy o rozsądnych i dobrych projektach, to wszyscy radni zagłosują za i po wysłuchaniu naprawdę dobrych argumentów, aby ulżyć gorzowskim rodzinom, by ich budżety rodzinne nie roztapiały się w momencie korzystania z komunikacji miejskiej, wszyscy radni po prostu zagłosują za i nie będzie, że tak powiem, obstrukcji ze strony pana prezydenta. Niestety tak się nie stało, a naprawdę zagłosowaliśmy za dobrym projektem. Platforma Obywatelska zgłosiła dobry projekt i też muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Platforma Obywatelska, bo ja z tych obserwacji, które wcześniej miałem okazję na nie tylko spoglądać jako młodsza osoba, ale także z doświadczenia moich starszych kolegów w Radzie Miasta, Platforma Obywatelska nawróciła się, ponieważ wcześniej zawsze popierała projekty czy to ówczesnego pana prezydenta Tadeusza Indziejczaka, który sugerował podwyższanie cen biletów. Wtedy ławą głosowała zawsze za tymi projektami. Co gorsza, nigdy nie popierała rozsądnych projektów Prawa i Sprawiedliwości. W ten czas radni PiSu zakładali właśnie obniżanie cen lub utrzymywania ich na tym samym poziomie.
Czyli pan jednak, że to jest inicjatywa Platformy Obywatelskiej.
Oczywiście, że tak. Panie redaktorze, ja się bardzo cieszę, bo to jest dobry prognostyk też może na arenie ogólnopolskiej i w końcu usłyszymy jasny przekaz, że Platforma Obywatelska wspiera polskie rodziny i być może poprze projekt 500+, bo jak wiemy ma z tym olbrzymi problem, a nad ważnymi, nad strategicznymi projektami powinniśmy po prostu głosować wspólnie i tak, by gorzowskie polskie rodziny miały się w naszym kraju najlepiej, ponieważ są najważniejszą osią rozwojową, ale mówiłem o charakterze wielowymiarowym tego projektu i ja chciałbym zadać pytanie, może wejdę niestety tutaj w rolę pana redaktora, ale tylko dosłownie na chwilę i mam pytanie do pana radnego Sobolewskiego i chciałem się zapytać, czy wiedział pan, na czym dokładnie głosuje i czy mógłby pan radny mi powiedzieć, od którego roku życia uczniowie mogą korzystać z tej ulgi, która została w trakcie sesji udzielona, bo mam tutaj delikatne wątpliwości z tego przekazu, który po sesji powstał, więc nie wiem, czy pan radny mógłby nam powiedzieć, jakby pan był łaskawy, oczywiście.
Czuję, że to jakaś pułapka jest na platformę.
Jeżdżę nie, bo może po prostu ja chcę rozwijać wątpliwości, żeby gorzowskie rodziny nie były wprowadzane w błąd.
Ja widzę tutaj rzeczywiście, że kolega z PiSu zastępuje pana redaktora.
Ale miałem oddać panu głos, bo to inicjatywa Platformy.
Nie dość, że radio już zastąpiło wszystkie radia narodowe, to jeszcze radni zaczynają zastępować redaktorów. No to już jest troszeczkę przesada.
Przepraszam bardzo, panowie. Rozmawiamy o gorzowskiej komunikacji, o gorzowskich uczniach szkół podstawowych. Proszę nie wprowadzać tutaj polityki PiS, Platforma Obywatelska. To była inicjatywa Platformy.
Po prostu, żeby opinia publiczna wiedziała, że Platforma nie wprowadza.
Już pan skończył?
Skończyłem, ale chciałem, żeby pan mi odpowiedział.
Dobrze. Po kolei omówimy bilet junior. Czyli tak, inicjatywa Platformy. Tak?
Rozumiem, że mam odpowiadać na pana
redaktora. Proszę bardzo, oddaję panu głos. Dobrze. Tak, próbuję uspokoić sytuację.
Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. My konsultowaliśmy z mieszkańcami, konsultowaliśmy, jak to wygląda w Polsce i w Europie. Okazuje się, że to jest taki trend właśnie europejski, trend polski, gdzie miasta wprowadzają tego typu rozwiązania. To jest nic nowego, to nie jest jakieś wielkie nowum, które zostało wprowadzone w Gorzowie, wielkie larum.
Są też samorządy, które w ogóle zwalniają z opłat najmłodszych, tak?
Dokładnie, to trzeba iść w tym kierunku i to nie chodzi o jakąś wielką politykę, tak jak tutaj kolega powiedział, Platforma zawsze również prowadziła politykę prospołeczną i tutaj nie chcę tego tematu poruszać. I jeżeli chodzi, koledzy, odpowiem o 500+, to przecież powiedzieliśmy, że to jest dobry projekt, tylko to jest projekt, który po prostu bardzo dużo Polaków kosztuje. Nie wiadomo, jak to się skończy. A notabene tego projektu wczoraj w Gazecie Lubuskiej było, że 5 tysięcy rodzin w województwie lubuskim nie otrzymała dofinansowania.
Panie redaktorze, trzeba sprostować. Po tym, jak marszałkowie...
Ale ja teraz chwileczkę.
Tam mówimy o kwestiach technicznych. Tak?
Zaczął pan ten temat, ja panu odpowiadam.
Po tym, jak marszałkowie prowadzali obstrukcję i nie realizowali wniosków z koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.
Nie wiadomo z jakiej, ale 5 tysięcy rodzin
nie, no wiadomo właśnie z jakiej. Z tego po prostu Platforma wygotowała ten program na arenie samorządowej.
Powróćmy do biletu junior. Do biletu junior powróćmy, proszę bardzo.
Po prostu proszę nie kłamać.
Bilet junior.
Ja nie kłamię, tylko powtarzam to, co było w gazecie.
Kłamstwo. Zarzuty ze strony prezydenta miasta czy zastrzeżenia dotyczą pewnych ram prawnych, ale także znalezienia źródła finansowania. Mówi tak, to jest trochę brak odpowiedzialności. Wymyślić sobie program, który będzie kosztował 2,5 miliona złotych, no i pozostawić miasto w kłopocie. Skąd wziąć środki na ten program?
Odpowiem może koledze odnośnie, jak to wygląda odnośnie projektu, bo kolega też głosował za tym, czyli powinien wiedzieć, jak jest w projekcie uchwały. W projekcie uchwały jest napisane, że bilet junior imienny ważny dla dziecka od 4 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej. Koledzy wnieśli poprawkę do ukończenia szkoły średniej. No
Zdaje się, że to jest rozbieżność w uchwale.
Jeżeli chodzi o odpowiedź pana...
To momencik, bo tutaj mamy zastrzeżenia, tak? Nie zgadza się.
Chwileczkę. Boże, kochany.
Bo to jest bardzo ważna kwestia. No panie redaktorze, jeżeli mogę, no to pan radny odpowiedział mi na pytanie i wprowadził pan opinię publiczną w błąd. Poprawka, którą przyjęliście, która była na sesji Rady Miasta odczytana, zakłada, że bilet junior imienny ważny jest dla dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadpodstawowej, licealnej, szkoły zawodowej, branżowej, przysposabiającej, specjalnej i technikum, mówiąc w skrócie, czyli nie obejmuje dzieci od 4 do 6 roku życia, tylko od 7 roku życia, czyli do dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, do ukończenia szkoły maturalnej, licealnej, technikum, czyli do około 19 roku życia.
Czyli
dlatego chciałem
inaczej
po prostu sprostować tą informacją, tak? Ponieważ okazało się, że nie widzieliście, za czym państwo głosują.
Dobrze, że koledzy z PiS-u widzieli za czym i państwu wyjaśnili. Ja tłumaczę, jaką my uchwałę wnieśliśmy i tak głosowaliśmy. Proszę państwa, skąd wziąć pieniądze na ten projekt? Po pierwsze, ten projekt będzie obowiązywał od września, czyli jakbyśmy spojrzeli, to nie jest jakaś wielka kwota, która od września do końca roku trzeba znaleźć w budżecie. Po drugie, jeżeli 15 tysięcy dzieci, tak przeliczyliśmy w tym projekcie, jest zarejestrowanych w Gorzowie, jeżeli korzysta z biletów tego typu 2600 dzieci, to uważamy, że po wprowadzeniu tej ulgi zdecydowanie zwiększy się wykup jakby tych biletów. To jest normalne, że...
Czyli to będzie zachęta.
To jest zachęta. Każda rodzina sobie przeliczy i uważamy, że parę tysięcy więcej rodzin ten bilet wykupi. I jeżeli No my to wprowadzimy, tak jak powiedziałem, od września jakby pilotażowo, prawda? Zobaczymy, jak to funkcjonuje, bo trzeba zakładać, że no, jakieś koszty miasto poniesie, ale tak jak my liczyliśmy, to kilkadziesiąt tysięcy od września do końca roku miasto by poniosło rzeczywiście kosztów, ale to nie jest jakaś wielka kwota, która by spowodowała, że
paraliż, tak,
że będzie paraliż tutaj miasta i nie będzie można korzystać z tego rodzaju ulgi. Ja uważam, że to jest bardzo dobry projekt. Dobrze tutaj, że wszyscy w zasadzie radni głosowali za tym projektem. Na pewno zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało.
Życie pokaże.
I w budżecie w przyszłorocznym te pieniądze po prostu się znajdą.
Przemysław Granat, Gorzów Plus.
No my jako klub Gorzów Plus wstrzymaliśmy się od głosu. Niemniej jednak uważamy projekt za ciekawy i warty wprowadzenia. O tyle samo jego wykonanie, samo uzasadnienie projektu uchwały jako tragiczne i jako nierozsądne. Radni Platformy Obywatelskiej zachowali się, jakby poszli na zakupy, naładowali pełen kosz zakupów i nie wiedzieli, mają pieniędzy w kieszeni i czy im na te zakupy wystarczy. Nie potrafili w jakikolwiek racjonalny sposób wytłumaczyć, jaki przyniesie to efekt na budżet miasta.
Ale słyszymy argumenty, liczyliśmy, tak?
Liczyliśmy, ale żadnej kwoty nie podali.
Radni dowiedzieli się.
Oczywiście, że nie. W uzasadnieniu uchwały było nikły skutek finansowy.
Nieznaczny.
Co to znaczy nieznaczny, panie radny? Co to znaczy nieznaczny dla pana?
Nieznaczny to znaczy, że nieduży.
Jaka kwota?
Miasto,
proszę podać konkretnie.
Miasto oszacowało 2,5 miliona złotych.
Dokładnie,
tak?
Ale te szacowania były robione już po przyjęciu uchwały, także to są wyniki prac prezydenckich, a nie osób, które tą uchwałę chciały wdrożyć i nam ją zaargumentować.
Prezydent miał 3 miesiące na to, przepraszam, żeby też te koszty, te wyliczenia zrobić, a też nie zrobił. Także
tutaj... 3 miesiące? Z tego, co prezydent mówił, umówieni byliście klubowo 6 lutego na spotkanie, na które się przedstawiciel waszego klubu nie stawił.
Pan nie ma chyba dobrych informacji.
No dobrze, takie było przekazane w czasie sesji.
Nie. Kiedy?
Także pan prezydent coś takiego.
Ale sam prezydent
mówi... No to proszę zobaczyć, co powiedział i co...
No to ja panu mówię, co prezydent powtarza.
A to ja mówię, że żadnego umówienia z panem prezydentem nie było.
Jerzy Sobolewski, przepraszam.
Powiedział, że z Radnym Surowcem umówił się na spotkanie.
Przemysław Granat
się umawia z...
Odnośnie właśnie biletu junior.
Dobrze, i co dalej z biletem junior, jeśli chodzi o klub Gorzów Plus? Rozumiem, formuła przyjęcia jest nie taka, jak powinna być, tak? Według klubu.
Tak, natomiast sam pomysł uważamy za ciekawy. Sami nawet jako członkowie klubu wielokrotnie rozmawialiśmy nad całkowitą darmową komunikacją w naszym mieście, jednakże koszt 20 milionów, który wtedy wychodził, jeżeli byśmy chcieli wprowadzić całkowicie darmowe przejazdy, no był dosyć duży, jak na budżet miejski, który oscylował w zeszłym roku w okolicach 520 milionów. No i nie znaleźliśmy tej kwoty. Dlatego samą ideę uważamy jak najbardziej.
To jest idea, która ciekawą. Nie tylko ma zmniejszyć koszty podróżowania najmłodszych gorzowian, ale także ma być taką swojego rodzaju promocją, tak, i edukacją, jeśli chodzi o korzystanie z komunikacji.
Dlatego my popieramy w pełni ten program. Natomiast sposób przygotowania, jaki tutaj użyła platforma, naprawdę niskich lotów i nie spodziewałbym się tego po tak doświadczonym.
Marcin Kazimierczak, za chwileczkę. Marcin Kazimierczak, proszę bardzo, cierpliwie czeka pan na swój głos. Ludzie dla miasta.
Przygotowanie tego typu analizy niewątpliwie wymaga ogromnej wiedzy i zaangażowania. No nie oczekiwałbym tutaj, i dziwię się trochę tutaj koledze Przemkowi Granatowi, że takie argumenty wysnuwa. No, pan prezydent dysponuje armią 530 urzędników, którzy znają się na rzeczy niewątpliwie. Jest cały wydział przecież, który zajmuje się transportem publicznym i tego typu analizy również powinien pomagać radnym przygotowywać. No, ciężko oczekiwać od radnych, żeby po prostu mieli pełną wiedzę, w jaki sposób nawet takie, tego typu analizy
ale
się przygotowują.
Uchwałę wnioskował nie prezydent, tylko klub radnych.
No, ale to
także
jest...
klub radny ze współpracy z prezydentem powinien to przygotować i podać nam tą kwotę.
No wie pan, na razie to mamy problem jako radni do uzyskania od pana prezydenta w większości rzeczy, którymi powinniśmy
wnioskodawcą był
powinniśmy dysponować na co dzień.
Więc... nie prezydent.
Dobrze, ja rozumiem. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie właśnie o dobrą wolę tak naprawdę prezydenta, żeby również wspomógł pracę radnych przy tego typu bardzo ciężkich analizach. One są potrzebne, niewątpliwie. I jeśli tutaj faktycznie było tak, że radni klubu Platformy Obywatelskiej Polski 3 miesiące temu złożyli projekt uchwały, to powinien pan prezydent również pomóc i taką koncepcję przygotować. To znaczy, pan prezydent również na sesji nie przedstawił tak naprawdę dokładnych żadnych wyliczeń skutków finansowych.
One pojawiły się po przegłosowaniu, tak?
Tak, i to tylko na zasadzie ogólnej kwoty. Natomiast gdyby to było na przykład chociażby sprognozowanym skutkiem dla poszczególnych właśnie grup wiekowych chociażby, tak? Trzeba pamiętać również, że będzie to miało wprowadzenie tego biletu, oddziaływanie również na tych, którzy dojeżdżają do Gorzowa Wielkopolskiego, do szkół średnich, którzy również za praktycznie ich im odciąży i ulży w kosztach ponoszonych, ponieważ płacą za przejazdówki już na przykład za pociąg, plus do tego musieli wykupywać przejazdówki w Gorzowie i to stanowiło naprawdę bardzo duże obciążenie. W tej chwili za kwotę symboliczną 10 zł nie będzie dla nich żadnego problemu, żeby to wykupić. Tak samo dla rodziców gorzowskich rodzin za, można powiedzieć, porównanie do 3 gałek lodów będzie można kupić bilet miesięczny dla dziecka. Będzie to na pewno znacząca ulga i praktycznie każdy z rodziców będzie w stanie dla każdego praktycznie dziecka w Gorzowie kupić taki bilet. To jest tylko i wyłącznie na plus. My jako radni klubu Ludzie dla Miasta również poparliśmy ten projekt uchwały.
Króciutko ad vocem, tak? Jerzy Sobolewski, Adam Paweł
Ludzicki w kolejności. Bardzo boli kolegów to, że akurat Platforma Obywatelska wyszła z tym projektem i tutaj mają kontrargumenty. Koledzy z Ludzi dla Miasta, tutaj widzę kolega Przemek, no jest za tym projektem, a nawet przeciw. No to już w ogóle tego nie rozumiem. Bo proszę
za
państwa,
ideą.
Pan prezydent wychodzi i mówi, że nie ma pieniędzy, prawda? Zaczyna na ten projekt nie ma pieniędzy. Zaczynamy dyskutować i potem okazuje się, że argumenty są za tym, żeby wprowadzić. To pan prezydent wychodzi i mówi, że uchwała jest źle przygotowana, prawda? A uchwała była przygotowana dobrze, bo są odpowiednie ustawy mówiące o tym, jak to ma być przygotowane i tak zostało według ustawy przygotowane i według uchwały z Rady Miasta z 2016 roku, gdzie do tej uchwały tylko został dopisany jeden ustęp 11, mówiący o tym właśnie, o tej podwyżce.
To ocenia akurat
o cenach
służby wojewody.
Co uchwała mówi wcześniej, także tutaj też pan prezydent nie miał racji, mówiąc, że źle uchwała nasza jest przygotowana. Ja myślę, że nie ma co dywagować za bardzo na tym. Koledzy poparli, mogli się sprzeciwić koledzy od pana prezydenta, wstrzymali się od głosu. Teraz kolega mówi, że bardzo dobry pomysł, tylko coś tam źle przygotowanego. No to trzeba zrobić tak, żeby to wszystko wyprostować. Jeżeli coś było źle przygotowane, są służby pana prezydenta, tak jak kolega zaznaczył. My prawie 3 miesiące temu złożyliśmy tą uchwałę do pana prezydenta. Trzeba było dyskutować. Ja jako szef klubu nie spotkałem się ani razu z panem prezydentem, chociaż do niego dzwoniłem, kolego. I nie wiem, gdzie pan prezydent chciał się z klubem spotkać, bo się po prostu nie spotkał.
Powtórzyłem, pan radny, to co było powiedziane na sesji tylko.
Ja chciałem tylko sprostować i powiedzieć o dwóch takich aspektach. Pan radny Sobolewski mówił o ponad 5000 rodzin, które nie dostały jeszcze pieniędzy z 500+. Ja tylko krótko odpowiem,
ale to
że...
taki temat jest, nie, pan redaktor prowadzi dyskusję?
Pan prowadził po prostu opinię publiczną, tak? Jedno zdanie, ja chcę tylko powiedzieć. Wszystkie te sprawy nie zostały rozpatrzone przez sejmik, przez Urząd Marszałka Województwa Lubuskiego, czyli z tego co wiem, przez urząd sprawowany przez Platformę Obywatelską w naszym województwie, a w momencie, kiedy koordynację przejęli wojewodzie, w województwie lubuskim rozpatrywanie wniosków wzrosło o 36%. A jeżeli chodzi o bilet junior, tylko krótko. Cieszę się, że została rozpatrzona pozytywnie poprawka radnych Prawa i Sprawiedliwości, która po prostu zakłada równe traktowanie wszystkich uczniów i dzięki temu też unikamy ewentualnego uchylenia tej uchwały przez pana wojewodę, tak by po prostu uczniów dyskryminować, ponieważ to uczniowie właśnie szkół średnich, szkół podstawowych i jeszcze gimnazjalnych powinni uczyć się komunikacji, transportu publicznego i dobrze, że oni będą mogli z tych darmowych biletów korzystać, ponieważ jednak ten odsetek dzieci w wieku 4, 5, 6 lat, które korzystały z komunikacji, jest znikome. Tym bardziej, że mają przedszkola zlokalizowane na osiedlach, a jeżeli nie na osiedlach, to w pobliżu zakładów pracy, gdzie rodzice pracują i to jest po prostu po drodze. Więc dobrze, że ten katalog po prostu rozszerzyliśmy. Projekt dobry. Nie wiem, dlaczego budzi tak dużo niepotrzebnego nieporozumienia. Pan prezydent mówił o na początku o 5 milionach, później o 2,5 milionach. Ja uważam, że to nie jest strata. Jeżeli pomagamy budżetom gorzowskich rodzin, to nie jest strata. Na pewno to wpłynie dobrze na rozwój naszego miasta.
A propos straty. Pałacyk Grodzkiego Domu Kultury zostanie sprzedany. Miasto zdecydowało zdecydowało się na ten krok, bo nie udało się znaleźć pieniędzy na remont zabytkowego budynku. No i podczas sesji rady miejsce radni właśnie podjęli decyzję o sprzedaży willi z 80% bonifikatą. Strata dla miasta, czy zysk, czy willa będzie uratowana, czy będzie oddana w godne ręce, to jest zabytek. Mnóstwo pytań się przy tym akurat temacie pojawia. Pytania, które gdzieś tam pewnie pojawiają się także w głowach gorzowskich radnych. Są jakieś zastrzeżenia, czy nie? Marcin Kazimierczak, Ludzie dla Miasta.
Ten temat na sesji wywołał ogromną dyskusję i ogromne kontrowersje. Jest to niewątpliwie trudny, bardzo trudny temat ze względu na to, że władze miasta praktycznie nie przedstawiają i służby pana prezydenta żadnych pomysłów na to, co zrobić w ogóle z zabytkową tkanką naszego miasta. Począwszy właśnie od tego pałacyku, od pałacyku willi Janego, murów zabytkowych, o których również tutaj będziemy za chwilę dyskutować. I tak naprawdę...
Te tematy się trochę szybko wiążą, mur obronny i willa, tak?
Pałacyk. No niewątpliwie wszystko to stanowi naszą tożsamość naszego miasta. Jeśli chodzi właśnie o to, że jeśli chodzi o ilość zabytków i to, w jakim one są stanie, no można powiedzieć, że no nie jest wcale dobrze i tutaj trzeba by było jakichś systemowych tak naprawdę działań.
To może prywatne środki, uratują sytuację, bo pojawił się przedsiębiorca z Gorzowa, tak, jeśli dobrze pamiętam, który mówi tak, jeśli wygra przetarg w danej siedzibie, znajdzie się restauracja, hotel, biura, coś w rodzaju spa.
Mamy złe doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o zaangażowanie środków prywatnych w ratowanie zabytków gorzowskich. Tutaj trzeba przypomnieć, co się stało z budynkami przy ulicy Mickiewicza, które spłonęły w stosunkowo niedługim czasie po tym, jak zostały kupione przez właściciela prywatnego. Co prawda nie sądzę, żeby akurat tutaj ten sam los spotkał akurat pałacyk na Wale Okrężnym, ale niewątpliwie to, czy on będzie faktycznie remontowany, tutaj można również mieć pewne obawy, tak? Oczywiście ta pewna koncepcja, która została zaprezentowana przez gorzowskiego przedsiębiorcę, jest dosyć ciekawa, natomiast budzi niewątpliwie wiele pytań z różnych powodów. Raz, że pojawiają się również opinie pracowników na temat tego, w jaki sposób wygląda zatrudnienie i jak wygląda struktura zatrudnienia, jeśli chodzi właśnie o umowy o pracę, o wysokość wynagrodzeń, więc ale również o to, czy ten przedsiębiorca będzie w stanie udźwignąć ten ciężar remontu tego naszego zabytkowego, najlepiej zachowanego, trzeba to podkreślić, zabytku w Gorzowie, bo jeśli...
A zabytek to obowiązki, tak? I dodatkowe jakby problemy, jeśli chodzi o remonty i tak dalej.
Znaczy, ja osobiście uważam, że mimo wszystko, pomimo decyzji, jaka została podjęta, uważam, że ten zabytek powinien pozostać w rękach miasta, natomiast miasto powinno znacznie lepiej przedstawić jakąś koncepcję na to, co powinno tam się znaleźć. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że Dom Historii Gorzowa, czy inna forma przedstawiania zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym nasze miasto powinna, jakby nie mamy tego nigdzie ulokowanego w żaden sposób, tak? Ta tożsamość miasta mogłaby być gdzieś przedstawiana i trzeba pamiętać, że praktycznie wszystkie konferencje, które się odbywają w Gorzowie, które właśnie mówią o tej naszej tożsamości, spotykają się z ogromnym zainteresowaniem. Nie mamy żadnej tak naprawdę lokalizacji dla takich tego typu inicjatyw.
Chcemy poznawać historię, a nie ma możliwości, tak?
Tak, ja uważam, że powinniśmy jednak mimo wszystko przygotować jeszcze, póki się nie wydarzył ten ostateczny krok w postaci wystawienia tej willi na sprzedaż, aby pokazać na przykład, nie wiem, multimedialną prezentację, czy możliwość pokazywania właśnie historii tego naszego miasta w tej willi, ale również na przykład pomyśleć o tym, żeby Urząd Stanu Cywilnego miał tam miejsce reprezentacyjne do tego, aby właśnie w jednej lokalizacji z tego wszystkiego
byłby
korzystać.
Byłby bardziej dogodny dojazd i tak dalej.
No zdecydowanie chociaż... i być może byłaby to lepsza koncepcja na to.
Przemysław Granat, Ludzie dla Miasta.
No ja akurat mam odmienne zdanie.
Gorzów Plus oczywiście.
Jak najbardziej odmienne zdanie mam, uważam za
za inicjatywę, którą przedsiębiorca prywatny chce wykazać za bardzo słuszną. I jeżeli wyjrzymy poza ten nasz gorzowski rejon, pojedziemy na przykład do Wrocławia, to zobaczymy piękne hotele, które zostały właśnie odremontowane w zabytkowych pałacykach i funkcjonują na wyśmienitym poziomie. Gorzów to nie Wrocław jak najbardziej, ale jest prywatny inwestor, który ma ten kapitał, jest w stanie zainwestować. Jeżeli zrobi tam fajną restaurację, to na pewno uda się tam więcej osób aniżeli do innych instytucji, powiedzmy, kultury, które by tam były.
A co z doświadczeniem negatywnym, jakie mamy w Gorzowie?
No, w Gorzowie mamy jak najbardziej negatywne doświadczenia. Natomiast prezydent Szymankiewicz powiedział o możliwości zabezpieczenia tego pałacyku w formie odkupu. Jeżeli nic się nie będzie tam działo w przeciągu 5 lat, to miasto Gorzów będzie miało możliwość odkupienia nieruchomości po cenie wylicytowanej, także będziemy tu w jakiś sposób zabezpieczeni.
Bonifikata jest należyta, nie budzi tutaj wątpliwości.
80%
wart blisko 5 milionów zabytek, 800 tysięcy złotych netto, tak?
Bonifikata jest adekwatna co do nakładu, który należy w dany obiekt wnieść, ponieważ szacunkowy remont, który jest na razie w rękach prezydenta w wyliczeniach, szacuje w kwocie między 12 a 15 milionów. I to jest kosztorys sprzed kilku lat. Koszta remontów, koszta materiałów znacznie wzrosły, więc na pewno i ta kwota będzie wyższa.
A w przemysłówkę wpakujemy 20.
Słyszałem też głosy wątpiących w to, że taki biznes mógłby w Gorzowie wypalić. To ma być spa w centrum miasta, hotel, biura, ale także basen, restauracja, tak?
Ale to jest prywatny obiekt. Prywatni inwestorzy inaczej
jeszcze nie
podchodzą.
Prywatne ryzyko, tak?
Dokładnie. To pomysł jest na
choć
prywatny.
Choć po sesji można byłoby tak przypuszczać.
Natomiast nie wiadomo, ja tutaj to jeszcze właśnie cały czas liczę na kolegę Jurka Synowca, który się mocno angażował w trakcie dyskusji, że być może z kolegami odkupi ten obiekt i coś tam zrobi. Tam
właśnie, warto zaznaczyć, że mówimy o jednej koncepcji, bo pojawił się przedsiębiorca na Radzie Miasta, gdzie przedstawił swoją koncepcję, a tak naprawdę wszyscy mają szansę wystartować w przetargu.
Tak, to będzie dopiero postępowanie przetargowe, być może będzie ktoś jeszcze inny.
Wrócimy do rozmowy. Panowie Ludniewski i Jerzy Sobolewski po wiadomościach Jeszcze zdanie, tak? Bo tutaj
tak,
widzę, że
myślę, że my mieszkańcy również albo władze miasta powinny przemyśleć taki krok jak wypuszczenie obligacji miejskich po to, żeby
ratować
zabytki. Z programem celowym faktycznie w takim celu, żeby pozyskać środki nawet, żeby zaangażować mieszkańców. W końcu, jeśli mieszkańcy chcieliby, a widać po tych opiniach, które gdzieś się pojawiają na różnych forach, że mieszkańcy chcą jednak ratowania tych zabytków.
To wrócimy do tego wątku. Zostać, to myślę, wątek będzie poruszony za chwilę. Obowiązki antenowe, wiadomości w Radiu Gorzów. Wracamy tuż po nich.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotnie polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj w naszym studio gorzowscy radni. Przypomnę Państwu, Paweł Ludniewski, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Sobolewski, przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej, Przemysław Granat, Gorzów Plus oraz Marcin Kazimierczak, Ludzie dla Miasta. Powracamy do dyskusji. Jesteśmy przy temacie bonifikaty. Pałacyk Grodzkiego Domu Kultury zostanie sprzedany. Miasto zdecydowało się na ten krok, bo przypomnijmy w dużym skrócie, wiecie o tym, drodzy Państwo, z naszej wiadomości, bo nie udało się znaleźć pieniędzy na remont zabytkowego budynku. Ta bonifikata to 80% bonifikata. Koszt czy wycena budynku to 5 milionów złotych, czyli zostanie wystawiony na przetarg za około 800 tysięcy złotych netto. Pojawił się także zainteresowanie przedsiębiorca. Być może te informacje z sesji Rady Miasta przyczynią się do tego, że kolejni przedsiębiorcy się zgłoszą, czy zainteresują tym budynkiem. Paweł Ludniewski, proszę bardzo.
Mówiąc ogólnie o tym, co się stało na sesji, my jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości uważamy, że to był jednak błąd, że pozwoliliśmy na sprzedaż tego obiektu. My się akurat wstrzymaliśmy, choć czekaliśmy na to, co powie pan prezydent i niestety pan prezydent nie powiedział nic konkretnego, nie przedstawił tego, jaki był plan na ewentualne zagospodarowanie tego obiektu i tak naprawdę nie powiedział, czy zrobił wszystko, co mógł zrobić, ażeby tej substancji się nie pozbywać. A my uważamy, że można zarządzać substancją, tym bardziej zabytkową i można z niej korzystać. Mamy tutaj na myśli korzystanie też z programów unijnych czy ministerialnych, tylko po prostu trzeba pisać dobrze wnioski, dowiadywać się, czy istnieje możliwość z takich środków korzystać. Jest też partnerstwo publiczno-prywatne i jesteśmy zdziwieni, że pan prezydent w tak łatwy sposób nagle postanowił sprzedać ten budynek.
Czyli miasto nie wykorzystało swoich narzędzi.
Uważam, tak? Że nie wykorzystaliśmy wszystkich narzędzi, że pan prezydent Jacek Wójcicki nie wykorzystał wszystkich narzędzi, ale tutaj należy poruszyć dwa wątki, bo tutaj chodzi też o w ogóle kreowanie polityki historycznej, o czym już kolega radny Marcin mówił, o tym, że my nie kształtujemy własnej polityki historycznej, pozbywamy się dobrych projektów, tak naprawdę nie kreujemy domu historii miasta. Projekty realizowane są przez instytucje zewnętrzne, przez na przykład Muzeum Dekerta i to jest błąd, ponieważ jeżeli nie będziemy kształtować sami polityki historycznej, nie będziemy przekazywać na to po prostu rozsądnych środków i realizować dobrych projektów i programów, to ucierpi tak naprawdę tylko miasto, młode pokolenie, które coraz mniej o tym mieście po prostu będzie wiedzieć i tym bardziej, jeżeli pozbywamy się substancji zabytkowej, nie chcemy jej ratować, to jest olbrzymi błąd. I chciałem jeszcze
ale może nawiązać... to jest ratunek dla takiej substancji, tylko
no,
poprzez środki prywatne.
Oczywiście będziemy trzymać kciuki, żeby tak się stało, ale pan redaktor i wszyscy radni tutaj mówili, że mamy złe doświadczenia z prywatnymi podmiotami. Ja mam nadzieję, że będzie inaczej, że ten przetarg, jeżeli będzie ogłoszony, to być może zgłosi się do niego więcej podmiotów, że też będzie po prostu ten obiekt sprzedany za większe środki. Ale chciałem też nawiązać do kwestii związanej z archiwum, które mieściło się w Grodzkim Domu Kultury. Pan prezydent ówczesny Tadeusz Jędrzejczak podjął decyzję o likwidacji tego archiwum. Z tego archiwum zostały wyniesione i zniszczone praktycznie wszystkie dokumenty. Zachowane zostały tylko te dokumenty, które wymagane były prawnie do zachowania, czyli kartoteki pracowników, które musiały zostać zachowane w archiwum. Więc uważamy, że to jest duży błąd, a prezydent Jacek Wójcicki, który objął urząd, nie zatrzymał tego i po prostu wszystkie Feniksy, wszystkie materiały historyczne zostały zniszczone, ale to jest wątek poboczny, który też po prostu pokazuje, jak traktujemy historię naszego miasta. To nie jest jedyny budynek, na który po prostu urząd nie ma pomysłu, to duży błąd.
Za chwilę o murach obronnych także będziemy rozmawiać, ale teraz Pałacyk po Grodzkim Domu Kultury, Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Ja może na początek sprostuję tą informację kolegi z PiS-u odnośnie tego, że kolega mówi, że nie wiedzieliśmy, na czym głosowaliśmy, jeżeli chodzi o bilet junior.
Wraca pan do początku.
Pragnę poinformować wszystkich gorzowian, że bilet junior będzie obowiązywał od 4 roku życia. I kropka.
No nie
teraz
będzie,
wracając,
no niestety nie
wracając,
będzie. No, mówi pan
wracając teraz do tematu.
Ale mieszkańcy się niestety przekonają.
Proszę pana.
Panowie, wróćmy do Pałacyku, tak? Grodzki Dom Kultury, bonifikata, słuszna, niesłuszna, kierunek.
Willa Pałksza, piękny, eklektyczny pałac z 1876 roku. Jest to rzeczywiście perełka architektoniczna miasta Gorzowa, ale niestety od 2013 roku jest jakby w stanie takim agonalnym. Miasto to kosztuje 150 tysięcy utrzymanie każdego roku. Taki, no to praktycznie to my już wydaliśmy te pieniądze, za które teraz sprzedamy. Dlaczego bonifikata? No bo to jest pod konserwatorem zabytków i takie bonifikaty wszyscy stosują, bo rzeczywiście rzeczą najważniejszą jest może nie cena, tylko to, jak ten budynek, jak ten pałac w przyszłości będzie wyglądał, bo remont rzeczywiście będzie kosztował ponad 20 milionów. I tutaj jest, no, jest dylemat, czy dobrze, czy źle, że to pójdzie w prywatne ręce. I są dwie takie możliwości. Jeżeli jest porządny inwestor, porządny przedsiębiorca, wiarygodny, sprawdzony, gorzowski, który rzeczywiście no, zatrudnia bardzo dużo ludzi, bo ponad 500 osób.
Tak, ale nie skupiajmy się może na jednym przedsiębiorcy,
ja wiem,
bo tak
ja
naprawdę
wiem,
jest
też,
przetarg.
Też były kontrowersje, czy w ogóle forma tego, że przedsiębiorca się pojawi, czy to jest zgodne w ogóle z prawem, czy dobrze, że on się pojawił na tym, to myślę, że dobrze by było, żeby w wielu innych momentach właśnie takie formy prezentowania się przedsiębiorców czy naszych biznesmenów funkcjonowały, bo ja zapoznałem się z tą informacją w sposób taki bardzo pozytywny. My głosowaliśmy za tym, ponieważ uważamy, że No nie możemy czekać do końca, co będzie z tym pałacem, bo przypomnę, że on był wpisany
do totalnego upadku,
do,
tak?
Do kontraktu terytorialnego i niestety się nie załapał na te pieniądze z tego kontraktu. To są olbrzymie pieniądze i jeżeli rzeczywiście firmy, przedsiębiorcy, którzy staną do tego przetargu, bo przetarg będzie niedługo ogłoszony. Być może po pierwsze, że cena będzie większa, a po drugie, rzeczywiście to wyjdzie na korzyść miasta, bo my mamy tutaj, wracając do negatywnej historii i sprzedaży osobom prywatnym, to rzeczywiście taką bardzo negatywną historią to jest Willa Herzoga, o której tutaj nikt nie wspominał, która stoi i rzeczywiście źle się dzieje, że ona na tak pięknym naszym bulwarze nie funkcjonuje.
Takich przypadków moglibyśmy niestety tutaj wskazać. Panowie, proszę wyłączyć komórki. Dobrze. O, to do pana radnego akurat, któremu mówił. Być może jakieś informacje na bieżąco docierają. Dobrze, panowie, ale skupmy się może, bo mamy jeszcze jeden temat. Jeszcze chciałbym o żłobkach i przedszkolach górskich porozmawiać. To króciutko jeszcze przejdźmy płynnie do muru obronnych. 67% osób nie zgadza się ze stanowiskiem magistratu. Zdaniem 30% z remontem zabytku można poczekać, a 3% ankietowanych na naszej stronie nie miało zdania. Pytaliśmy o to gorzowian. Sypią się mury obronne, miasto odkłada ich remont, tłumacząc, że są ważniejsze potrzeby. Prezydent wprost powiedział na naszej antenie, że no mury jedzenia nie dają, tak? Że no, potrzebne są inne inwestycje, są ważniejsze potrzeby, a ich stan jest monitorowany przez specjalistów. Marcin Kazimierczak.
Niestety władze miasta nie radzą sobie z jakby tematem w ogóle historii miasta i tożsamości miasta. To widać nawet chociażby w strategii turystyki, która była uchwalona w 2016 roku, że żadnego pomysłu o uczynieniu Gorzowa bardziej atrakcyjnym turystycznie nie ma. Właśnie wypowiedzi świadczące o tym, że władze miasta nie chcą podchodzić do tematu jakby zabezpieczenia, stworzenia nowych obiektów, które można by było pokazać turystom, mieszkańcom, no o tym świadczą dobitnie. Wracając jeszcze na chwilę tylko do willi na Wale Okrężnym, to tutaj właśnie też chcemy zwrócić uwagę, że istnieje taka instytucja jak partnerstwo publiczno-prywatne i miasto samo przyznaje, że jakby w ogóle tego tematu nie ogarnia,
bo jest to
zbyt skomplikowane. W całej Polsce stosowane są coraz częściej. Niewątpliwie jest to trudne, ale z tym tematem można się zmierzyć. Uważam, że powinno miasto w tym kierunku właśnie też pod tym kątem spróbować jakąś koncepcję wymyślić dla tego obiektu.
Krótko, mury obronne, Przemysław Granat. No,
w okolicy centrum są nie tylko mury, ale mamy również schody donikąd, które od wielu lat są zaniedbane.
Trochę mniej zabytkowe, jednak przyzna
mniej
pan.
Mniej zabytkowe, ale jako atrakcja ale atrakcją turystyczną były tak. Niebywale wyższą, aniżeli mury.
Też punkt obronne. Charakterystyczny, tak?
Punkt
tutaj się zgadzamy.
Naszego miasta, także trzeba się w końcu tym zająć. Zająć się zarówno i murami, i schodami donikąd, które z historią mają mniej wspólnego. Natomiast jak długo możemy czekać? No myślę, że ten czas upływa, no i lepiej się zająć tym wcześniej, aniżeli później. Fakt, że przed miastem są ciężkie lata, wiele inwestycji dzieje się w obrębie magistratu i nie tylko, ale jakiś ogólny plan warto przygotować i sukcesywnie go realizować. Mhm.
O ile schody donikąd, jeśli się rozpadną, to nie będzie szkody właściwie, bo i tak muszą być rozebrane. O tyle mur obronny, to będzie już wielka strata.
Nie do otworzenia, tak?
Paweł Ludzicki.
To jest temat, który można połączyć też z polityką historyczną naszego miasta, bo i remonty zabytków, to wszystko właśnie się wpisuje w ten temat. Ale tutaj było zadane pytanie, czy należy znaleźć pieniądze na ratowanie murów obronnych. Nie szukajmy tych pieniędzy, one się nie zgubiły. Ich po prostu, ich pan prezydent w budżecie nie zagospodarował i ja tylko liczę na to, że to, co mówił magistrat, że te mury są zabezpieczone i są kontrolowane tak, żeby z nimi nic złego się nie stało, te słowa się sprawdzą, a w kolejnych budżetach zostaną zagospodarowane środki na to, by ten zametek wyremontować. A pan redaktor mówił o sądzie i w tej sądzie mieszkańcy, tak jak pan mówił, ale też pytani przez dziennikarzy jasno mówili, że jest to zabytek ważny dla naszego miasta, dlatego mam nadzieję, że zostanie zrealizowany plan i sukcesywnie zabytki będą pielęgnowane.
Nie powinny być pielęgnowane bardziej też ze środków centralnych?
Oczywiście, że tak, ale panie redaktorze, środki centralne są, tylko trzeba do nich aplikować i pisać dobre projekty.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Miasto pisało wielokrotnie, jeżeli chodzi o projekty kolego i nie dostawało jakoś z miasta, nie do końca. Te projekty są złe, tylko po prostu Gorzów nie dostaje pieniędzy z ministerstwa, ani z rządu. Ja powiem tak, no mało w Gorzowie jest miejsc historycznych i o takie rzeczy trzeba dbać. Nie można mówić, że mury jeśnie wołają, bo rzeczywiście nie wołają, ale świadczą o tym właśnie, jak my postrzegamy Gorzów, jak postrzegamy historię, jak chcemy, żeby ten Gorzów wyglądał. I myślę, że rzeczywiście, jeżeli one są zagrożone w jakimkolwiek stanie, to trzeba się po prostu problemem zająć, bo do tej pory przyznam się, że na Radzie Miasta, jeżeli chodzi o mury obronne, to takich tematów nie było. Nikt nie zgłaszał nam jakichś takich większych potrzeb związanych z tym, że mury potrzebują nakładów na to, żeby rzeczywiście były w odpowiednim stanie. I myślę, że w nowym budżecie na pewno jakieś pieniądze pan prezydent powinien tutaj znaleźć, jeżeli są zagrożone, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Także absolutnie trzeba znaleźć pieniądze na to, bo tak jak powiedziałem, w Gorzowie jest mało miejsc historycznych i o każdą, my musimy, o każdą taką rzecz musimy dbać.
To teraz z historii przejdźmy do porozmawiajmy o naszej przyszłości, bo przyszłością są nasze dzieci. Ruszył nabór do gorzowskich żłobków i przedszkoli z początkiem marca i chociaż, co warto podkreślić, tym razem o przyjęciu nie decyduje kolejne złożenia podania, to niektórzy rodzice na otwarcie placówki czekali już od godziny pierwszej w nocy, jak sprawdzili nasi reporterzy. Zapotrzebowanie jest ogromne, brakuje miejsc. Prezydent na naszej antenie tłumaczył, czy zachęcał prywatne podmioty do tego, aby po prostu powstawały żłobki i przedszkola i to oczywiście będzie też dofinansowane z budżetu miasta. Natomiast to byłoby takie rozwiązanie doraźne. Co dalej z przyszłością? Cieszy nas przyrost naturalny i że dzieci pojawiają się w Gorzowie, jest ich coraz więcej. Natomiast żłobki widać są potrzebne. Paweł Ludniewski.
Widzimy po prostu, jak polityka żłobkowa i polityka prorodzinna jest bardzo ważna. Pan radny Sobolewski mówił o jakichś projektach, które nie uzyskują dofinansowania. Ja rozumiem, że pan żyje historią i tym, że rzeczywiście wiele projektów za czasów PO-PSL nie otrzymały dofinansowania.
To jest chore, co pan opowiada. Panie kolego, proszę przestać.
Ja tylko chciałbym, panie radny, powiedzieć o takich przykładach.
Strasznie jest dzisiaj pomiędzy panami.
Co się dzieje w tym radiu, panie redaktorze?
O przykładzie pierwszym z ręki. Mamy tutaj politykę żłobkową, która jest finansowana.
Jak pan idzie zje śniadanie, może panu coś
panie
przejdzie.
Radny, przepraszam, panu... rozmawiamy o polityce żłobkowej.
Panie radny, spokojnie, proszę się nie
denerwować.
No to
rozmawiamy o polityce żłobkowej, a
panowie,
nie to jak...
Panowie, spokojnie. Mówię, mamy jeszcze kilka minut, zachowajmy klasę do końca.
Oczywiście.
Właśnie, zachowajmy, dokładnie.
O żłobkach dokładnie, panie radny, dlatego przytoczę tylko dane dotyczące polityki żłobkowej, o projektach, które są finansowane z Warszawy, z Ministerstwa Rodziny.
Pan przytoczy z MON-u, ile tam pieniędzy poszło na te Ministerstwo Obrony Narodowej. Pana Macierewicza na karty. Proszę to przytoczyć.
Uderz w stół, nożyce się odezwą. 2014 rok. Tomasz Siemoniak. Więcej środków niż Ministerstwo Obrony za czasów Antoniego Macierewicza.
Ale panowie, ale ja zdaje się o żłobki. Rozmawiamy o Gorzowie dzisiaj.
Pan redaktor pozwoli, że powiem. 2015 360 tysięcy złotych. 2016 ponad 2 miliony 600 tysięcy. 2017 378 tysięcy. Dofinansowano setki miejsc, ale te pieniądze są przekazywane w ramach zapotrzebowania, jakie zgłasza Urząd Miasta. Więc ja liczę na to, że po prostu jest problem żłobkowy. Urząd Miasta na kolejne lata będzie składał większe zapotrzebowanie i po prostu więcej miejsc żłobkowych będzie w naszym mieście powstawało.
Czyli nie doszacował Urząd Miasta?
Potrzeby? Ja nie wiem, czy nie doszacował. Na ten moment było takie zapotrzebowanie, też jest określony budżet. Być może nie doszacował, ale programy są cały czas i po prostu można z nich korzystać.
A mamy pewność, że wszystkie projekty uzyskały wsparcie?
Mówimy o polityce żłobkowej?
Tak. Czy być może są jakieś projekty, które nie uzyskały?
Nie, panie redaktorze. Wszystkie zapotrzebowania, jakie było zgłaszane, było finansowane z centrali.
Ludzie dla miasta, proszę bardzo. Pan Marcin Kazimierczak.
Od pół roku jestem w Radzie Miasta. Jestem również członkiem Komisji Oświaty i Wychowania. I domagam się i próbuję uzyskać informacje szczegółowe na temat diagnozy gorzowskiej oświaty oraz takiego masterplanu, planu działania na najbliższych kilka lat, jeśli chodzi o właśnie sprawy sprawy związane z edukacją. Dostaję informacje od władz miasta, że taki plan oczywiście gdzieś tam jest, ale nie do końca on nigdzie nie jest ani opublikowany, ani tak de facto dobrze nie wiemy, ani jako radni, ani mieszkańcy, co się będzie działo z tą gorzowską oświatą.
Ale o jakich konkretach pan myśli? W sensie, co w takim planie miałoby się znaleźć? Chociaż ilość uczniów w poszczególnych szkołach? Na
wiemy tylko
szkołach?
Oczywiście, że będzie budowane Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Ono idzie z ogromnymi problemami, z opóźnieniami i teraz wychodzi na to, że będzie dopiero ponownie z rocznym opóźnieniem. Chodzi mi przede wszystkim o budowę internatów, o budowę przedszkoli, szkół, które gdzie, kiedy będą. Kiedy przede wszystkim również będą, bo powinno to się wpisać w jakiś dokument planistyczny, przyjąć go jako dokument przez Radę Miasta i wtedy byśmy wiedzieli. W tej chwili, jeśli chodzi właśnie o remonty obecnych obiektów oświatowych, trzeba przypomnieć właśnie o ostatnią sytuację, jeśli chodzi właśnie o szkołę podstawową numer 1, ale takich obiektów jest więcej przecież w Gorzowie, które trzeba remontować. Pan prezydent w wieloletnim planie inwestycyjnym, który przedstawił, pokazał jakieś tam kwoty, które będą przeznaczone na remonty właśnie obiektów oświatowych,
rozbudowa
ale
jest
one
też
nie są
szykowane.
Nigdzie w żaden sposób skonkretyzowane, jak to będzie wyglądać. Ja się tego domagam i nie odpuszczę tego tematu. Uważam, że pan prezydent nie robi wszystkiego takiego. Nie jest to do końca przemyślane, nie jest to do końca sprecyzowane, a mi przede wszystkim chodzi o pewien plan, który władza w tej chwili ma. Pan prezydent sobie z tym po prostu nie radzi.
Jerzy Sobolewski. Co z najmłodszymi uczniami, czy dziećmi? Gorzowska
oświata cała jest niedofinansowana od wielu lat i tu każdy z nas wie, począwszy od słynnego algorytmu, który w latach 90. był uchwalony po dzień dzisiejszy, że mamy za mało subwencji oświatowej na jednego ucznia w Gorzowie. I cieszmy się, że dzieci się rodzą, prawda? To jest pozytywna sprawa. Jeżeli chodzi o sytuację w przedszkolach, to w zasadzie jest opanowana. Gorzej jest w żłobkach. Przypomnę, że rok temu oddaliśmy piękny żłobek na ulicy Maczka.
Zapełnił się natychmiast.
Zapełnił się i trzeba iść w tym kierunku. Przypomnę, że przecież nowe osiedle londyńskie również wymaga i żłobka, i przedszkola, i szkoły. To jest osiedle, które już ma kilkanaście tysięcy mieszkańców i jest osiedlem rozwijającym się. Także trzeba myśleć o tym i trzeba myśleć o tym, żeby jak najwięcej budować takie rzeczy, bo to jest zadanie miasta, prawda? I mam nadzieję, że ten problem sukcesywnie będzie rozwiązany, chociaż tutaj zgodzę się z kolegą, że planu do końca nie ma, jak to ma wyglądać, ale mam nadzieję, że w Wydziale Oświaty, który oceniam wysoko i jest to jakby planowane i w końcu my się dowiemy, jak perspektywicznie to będzie wyglądało.
Przemysław Granat.
Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak zgodzić się z kolegą radnym Sobolewskim.
Pierwszy raz dzisiaj, tak?
Pierwszy raz, ale na zakończenie, co by atmosfera przy sobocie panowała przyjemniejsza. No nie da się ukryć, liczba miejsc w żłobkach jest drastycznie za niska, brakuje tych miejsc, a miasto nie może wszystkiego zrzucać na garb prywatnego inwestora.
Ale jest pole do zagospodarowania, prawda?
Pole do zagospodarowania jest z tym, że miasto musi prowadzić cały czas aktywną politykę. Być może warto przekazać część nieruchomości właśnie pod zagospodarowanie na żłobek, na przedszkole, które jest w zasobie miasta, prywatnemu inwestorowi, żeby te miejsca szybko utworzył. My na tą chwilę nie mamy takiej polityki, bynajmniej mi nic o niej nie wiadomo. Sami jako Klub Radnych Gorzów Plus wnioskowaliśmy do prezydenta o utworzenie rzeczonego przedszkola, szkoły na terenie osiedla londyńskiego, ponieważ rozbudowuje się tam ta aglomeracja, a miejsca do nauki lub gdzie puścić dziecko w ramach opieki, no nie ma na tą chwilę.
Mhm. Tak?
Tak, jeszcze chciałbym przypomnieć, bo ostatnio na Komisji Oświaty i Wychowania również ten temat dosyć szeroko i mocno był dyskutowany. Kwestia subwencji oświatowej, która w związku ze zmianą wzoru została zmniejszona w ostatnim roku, na ten rok, w związku z czym faktycznie budżet miasta nie otrzymuje ze strony rządowej wystarczających środków na to, aby faktycznie faktycznie kształcić tą młodzież. Ja tutaj bym zaapelował do kolegi z Prawa i Sprawiedliwości również, żeby wsparł te działania, aby jednak urealnić koszty, jakie samorząd ponosi w związku właśnie z zapewnieniem tego zadania publicznego, które miasto realizuje. Aby...
Pieniądze powinny iść za uczniem,
oczywiście,
tak?
To jest zresztą zapisane w ustawie o samorządzie, że jeśli są zadania zlecone, to również powinny na to zawsze znaleźć się również iść za tym pieniądze.
Paweł Oniewski, trochę wywołany do tablicy.
Że tak, zgadzam się, u subwencji jest za mało. Ja liczę na to, że w ramach kolejnych budżetów państwa po prostu będzie powiększana. Nic dodać, nic ująć. Oczywiście to nie jest problem tylko naszego samorządu, tylko bardzo wieloletnich zaniedbań i też tego, że ta subwencja nigdy nie wzrastała.
I cóż, no małe to pocieszenie, może i żadne dla rodziców, że w innych miastach też brakuje miejsca.
Oczywiście, że to nie jest pocieszenie. No, nie ma tutaj dobrego niestety.
Ale to plan jeszcze, jeśli chodzi właśnie o szkoły podstawowe chociażby, tak? No, tutaj trzeba przypomnieć problemy ze szkoły numer 20, która w tej chwili będzie rozbudowywana, a de facto kilka lat temu, w momencie, kiedy można było pomyśleć o tym, aby wybudować szkołę, albo przynajmniej zabezpieczyć teren pod budowę nowej szkoły, mam tutaj na myśli tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie placu Jana Pawła II, one zostały sprzedane deweloperowi i w tej chwili miasto de facto nie ma miejsca, gdzie tą szkołę postawić. To był największy moim zdaniem błąd poprzednich władz, że te tereny zostały sprzedane.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Mnóstwo tematów poruszyli dzisiaj nasi goście, gorzoscy radni. Paweł Ludniewski, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Jerzy Sobolewski, przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, tylko prosiłbym, żeby następny program pan redaktor prowadził, a nie kolega radny.
Ojej. I na koniec jeszcze takie uszczypliwości.
To na sesji będę pana pytał.
Panie radny, prosiłbym, na żeby na następny program pan tak bardzo nie przerywał. Można odnieść piłeczkę. Przemysław Granat, Gorzów Plus. Tak. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję serdecznie, miłego weekendu.
Marcin Kazimierczak, Ludzie dla Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu bardzo.
Daniel Rutkowski, udanego weekendu życzymy państwu. Słoneczny będzie, dziękujemy. Trochę mroźny.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.